O wywiadzie rzece z Marcinem Siedlickim rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Michał Dąbrowski.
Dzisiaj porozmawiamy o książce Nieprzysiadalność. Jest to autobiografia Marcina Świetlickiego w rozmowie z Rafałem Księżykiem. Ja muszę przyznać, że nie mogłem uwierzyć, że ta książka w ogóle powstanie kiedykolwiek, ponieważ Świetlicki jest takim moim bohaterem w takiej wczesnej młodości. Zaczytywałem się w jego wierszach. Zawsze był dla mnie postacią enigmatyczną, tajemniczą, dziwną. No i muszę przyznać, że ta książka na mnie zrobiła bardzo dobre wrażenie. Uważam, że jest to naprawdę świetny materiał o Świetlickim.
Ja miałam różnorodne przemyślenia podczas lektury tej książki, może dlatego, że dla mnie Świetlicki nie jest żadnym bożyszczem i nigdy nie był, chociaż muszę przyznać, że bardzo go cenię jako poetę. To nie jest tak, że nie lubię Świetlickiego, nie lubię jego poezji, wręcz przeciwnie. Czuję to, co pisze i chętnie wracam do jego twórczości, ale jako postać nie miałam nigdy jakiejś takiej fascynacji związanej z jego osobą. Dużo ludzi go też nie lubi, nie ukrywajmy. Zresztą w tej książce sam wielokrotnie o tym otwarcie mówi. To jest nazwane biografią. Rzeczywiście to jest wywiad biograficzny, ale jest to wywiad ciągle i do połowy tego wywiadu moja złość na Świetlickiego narastała. Dwie rzeczy, które mnie jakby głównie rozjuszyły, to, że po pierwsze, on zapowiadał, że wszyscy się obrażą po tej książce, że on tam powie prawdę o wszystkich i do wszystkiego. Nie wiem, czy on powiedział coś więcej, niż wiedzieliśmy o tej pory o jego opiniach, bo on te opinie zawsze mówił głośno, nigdy ich nie ukrywał, ale o co mi chodzi z tą złością? Miałam rzeczywiście wrażenie, że to jest taki człowiek, który krytykuje dla zasady. Nawet przyjaciół, nawet bliskich. I to jest takie polskie, czego ja nie znoszę, że to jest na zasadzie takiej, to jest dobry artysta, ale... I zaczyna się więcej ale niż to, że to jest dobry artysta. Najbardziej mnie rozłościło chyba fragment, w którym najpierw mówi, że on się sprzedaje, ponieważ wie, że poeta, który pisze i czeka za biurkiem, że go odkryją, to nigdy nie zostaje odkryty, nic nie zrobi, więc on jest medialny, śpiewa, gra, występuje i krytykuje, bo wie, że to sprzedaje jego twórczość i tak ma być. A potem jedzie po Stasiuku, który jeździ do ambasady w garniturze, więc sam sobie zaprzecza, bo to jest sposób Stasiuka, żeby się sprzedać. On chciał wyjechać, on znalazł sposób na reportaże, chodzi w garniturach do ambasady, bo mu zależy na wizach i z jednej strony autor, który sam jest na maksa medialnym sprzedawcą siebie, krytykuje kolegę, który po prostu ma na to inny sposób, zresztą jest jego dobrym kolegą.
Mi się wydaje, że tam w tej książce wyszły jakieś animozje, o których my nie mieliśmy pojęcia, bo jeszcze wtedy nie było też tak dobrze rozwiniętego na przykład internetu i w ogóle mediów społecznościowych, że jakieś tam kiedyś się pokłócili, że kiedyś tam Stasiuk przestał wydawać Świetlickiego i tak dalej, plus tam jakieś historie z Masłowską, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na zupełnie co innego tak naprawdę. Mi się podobało to, co Świetlicki mówi o tym, co się dzieje obecnie w kulturze, że jemu się to średnio podoba, to co jest promowane, to jacy twórcy są promowani i tak dalej. Fajnie, że on to mówi, ale fajnie, że w ogóle takie rzeczy zostały powiedziane. On gra w otwarte karty Świetlickim. Mi się wydaje, że to jest siłą tej książki, gra Świetlickiego w otwarte karty.
Tak, wydaje mi się, że jest szczery w tej książce i jeżeli nie jest, to potrafi świetnie zagrać, a nie sądzę, że musiałby się na to silić. Z drugiej strony niesamowite dla mnie jest to, że on wie, że już jest ikoną. Nieraz o tym wspomina, że już doktorat o niej pisze, i się profesorowie wypowiadają i nawet z tego szydzi, a z drugiej strony na pewno mu to schlebia. Każdemu artyście by to schlebiało, więc widać trochę, że obrósł w piórka, zresztą na okładce też to widać. Pewnie w innym kontekście, ale to się akurat zgadza. Były momenty, w których mnie złościł. Ja nie lubię takiej niedelikatności wobec ludzi, którzy są nam bliscy i nawet jak się z kimś rozstaję, z kim byłam związana, nie byłoby mi chyba łatwo zdradzać jakichś intymnych szczegółów publicznie. Uważam to za nie bardzo fair wobec tych osób, a tutaj o tych partnerkach i tak dalej, rzeczywiście było wyciągnięte, on mówi, że one to autoryzowały i tak dalej, ale nie wiem, czy to jest tak potrzebne, czy ta wiedza kogoś tak naprawdę obchodzi do końca. Wydaje mi się, że on potrzebował tego, żeby pokazać ludziom taki pełny swój portret, bo jego postać jest strasznie karykaturyzowana tak naprawdę, bo wszyscy mają o nim opinię, o pijak czerni, co jest z blazem w okularach na koncertach i wszystkich właśnie krytykuje i to jest koniec. I to jest niesłuszne, bo żaden człowiek nie jest aż tak płytki, a na pewno nie człowiek, który potrafi takie rzeczy jak on napisać, bo ta jego poezja nie jest tylko wódz co papierosa, jak niektórzy to widzą, bo tak nie jest. Mi na przykład ta muzyczna część interesowała. Tak dużo nazwisk, dużo miejsc, dużo nazw, dużo knajp i dla kogoś, kto nie jest zainteresowany tym nurtem i tymi ludźmi, to zaczyna być trochę takie męczące, bo to jest takie założenie, że mówimy do ludzi, którzy znają tych ludzi.
Którzy znają klub w Toruniu, jakiś...
Którzy znają założyciela tego klubu, którzy znają ludzi, którzy nam przychodzi, czyli i tak dalej. W pewnym momencie ja ziewałam. A to, co powiedziałeś wcześniej, jest bardzo trafione, że on mówi tutaj o kondycji współczesnej kultury, ale jednak nie oszukujmy się, każdy inteligentny twórca, a szczególnie poeci czy dobrzy pisarze, krzyczą o tym od lat. Wszyscy widzą, że dzieje się źle. Poczynając od Górzeńskiego świętej pamięci, kończąc na Rylskim. Wszyscy krzyczą, że coś złego się dzieje z kulturą. Rzeczywiście dochodzimy do takiego momentu, kiedy ludzie nie poszukują, a ci, którzy poszukują, są nieliczną garstką. I to jest wielki ból. To jest zarówno ból dla twórców, myślę, że dla nich przede wszystkim, jak i dla wysublimowanych odbiorców.
Mówiliśmy o groźnym potencjale poezji. Czy nie jest tak, że jak się pracuje z niebezpieczną substancją, to sam twórca też od poezji obrywa? Koszta takich igraszek są duże. Wiadomo, że twórca obrywa. Twórca, który z pisania wychodzi cało, świeżutki, jest skłamanym wyrobnikiem. Strasznie dużo od tego, o czym rozmyślałem w wierszach, od tego, co robiłem tymi wierszami, strasznie od tego oberwałem. Wiersze są obroną, ale i obnażeniem się, pokazywaniem swoich słabych punktów. Ludzie to wykorzystują. Wiele kłopotów i wiele uszkodzeń takie pisanie przynosi, psychicznych, ale i życiowych. Wybory życiowe dyktowane pisaniem nie zawsze są takie, jakie powinny być, a to, kim jestem, jest bardzo uzależnione od tego, co piszę. Pan we wstępie wspomina też o innym rodzaju niebezpieczeństwa, a mianowicie o zdenerwowanym ochroniarzu. Wiersze ściągnęły na pana bezpośrednią agresję? Dość często mi się to zdarza. Poczynając od tego, jak kiedyś weszła do tygodnika elegancka starsza pani i widząc mnie zaczęła histeryzować: nienawidzę tego, co pan wypisuje. Albo taki epizodzik z ulicy Zakopiańskiej. Wyszedłem wyrzucić śmieci, obok śmietnika krążył młody człowiek, który na mój widok zaczął wykrzykiwać fragmenty moich wierszy. Ale to nie było grzeczne. Brzmiało raczej tak, jakby za pośrednictwem moich wierszy chciał wyrazić swoją agresję wobec mnie. Nie wiem, czy grzecznym, poważnym poetom takie rzeczy się przydarzają. Może to bierze się z faktu mojego publicznego pokazywania się. Może nawet nie z samych wierszy. Tak czy inaczej, to, że piszę, stanowi zagrożenie dla mnie prywatnego. Mówi do mnie łysy, dobrze zbudowany człowiek z tatuażami. Moja dziewczyna cię nienawidzi. Mówię, ale czemu? Coś jej zrobiłem? Ona cię nie zna, ale ona cię obserwuje i mówi, co za palant. Z faktu, że dziewczyna pana łysego, wytatuowanego, mnie nienawidzi, może wyniknąć, że nagle pan łysy może mi przyłożyć, żeby powiedzieć dziewczynie, przyłożyłem temu chujowi, którego nienawidzisz. Wielokrotnie stykałem się z ludzką agresją. Pijani poeci. Pijani poeci to odrębny rozdział. Pijany poeta to jest ktoś taki, kto by chętnie się ze mną poszarpał, żeby pokazać, kto pisze lepsze wiersze.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowali Katarzyna Plichta-Szwarc i Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!